kończymy już przerwę. Chciałbym zaprosić Państwa z powrotem i rozpoczniemy taką bardziej interaktywną część naszego spotkania.
Zachęcam do pytań, do komentarzy, do wyrażania niezgody czy wątpliwości na temat tego, co ja mówiłem. Ja zdaję sobie sprawę, że mówiłem skrótowo, skacząc właściwie z tematu na temat, więc nie zdziwi mnie, jeżeli dla kogoś będzie coś niejasne, niedoprecyzowane. No albo ma po prostu całkiem inne obserwacje i to też jest na to miejsce, na krytykę. Zapraszam.
Każdy, kto chciałby coś powiedzieć, może podnieść rękę. Ja wtedy podejdę z mikrofonem bezprzewodowym. Jest to o tyle istotne, że nasze spotkanie, również pytania są nagrywane, w związku z tym tylko to, co przejdzie przez nagłośnienie, znajdzie się potem na nagraniu. Jak jeżeli ktoś będzie mówił po prostu bez nagłośnienia, to potem będą tylko odpowiedzi pana doktora bez pytania, przez to będą one niezrozumiałe.
Chyba że ktoś nie chce być nagrany. Ja mam na to zgodę, że pytanie będzie nie do mikrofonu, wtedy rozumiem, nie będzie upubliczniony online, ale ja się do niego i tak ustosunkuję. Czyli można zadawać z mojej perspektywy pytania bez bycia nagrywanym.
Wtedy po prostu możemy zrobić w ten sposób, że również odpowiedź nie będzie na nagraniu. Natomiast oczywiście to spotkanie jest przede wszystkim dla Państwa. W związku z tym, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, nie chce być nagrany, wystarczy, że mi to powie, a po prostu schowam mikrofon za plecy, wyłączę go i to się nie nagra.
Tak jest.
Ja chciałam się odnieść do tej sztywności księży na takie nieszczęśliwe sytuacje. Akurat dokładnie rok temu, w poniedziałek właśnie, po Niedzieli Palmowej, zmarł mój ojciec. I też właśnie chodziło mi o jak najszybszy pogrzeb. I też to tak wypadało, że w czwartek. Ale może nie miałam takiego obciążenia właśnie, no bo ojciec dłużej chorował, można było się spodziewać tej śmierci, nie było to nic nagłego. Jednak odnoszę wrażenie, że można było to tak zorganizować, że msza była w środę wieczorem, a pogrzeb był przed południem w czwartek. Z tym, że no, pomimo takiego dużego wstrząsu, bo zawsze śmierć jest wstrząsem, to jednak podejście takie spokojne z dwóch stron do tematu, no wiele rozwiązuje. Po prostu to nie zawsze musi być ta sztywność tych struktur kościelnych, tylko takie zrozumienie do tego, że jednak w czwartek nie mogła być ta msza. I my żeśmy to jakoś zrozumieli, nie czułam się pokrzywdzona. Także no tyle chciałam.
Dziękuję za ten komentarz. Bo rozumiem, że to był komentarz raczej niż pytanie.
Panie doktorze, nim się urodzimy, nikt nam nie zadaje pytania, w jakiej rodzinie chcemy się urodzić, czy chcemy być bogaci, czy biedni, jak chcemy mieć na imię, czy chcemy, żeby nasi rodzice byli wyrozumiali i kochający. Nagle jakby fatalnie zostajemy ustawieni w takiej, a nie w innej sytuacji. Moje pytanie jest, czy jest jakaś możliwość dla nas, jakaś szansa, jaka na obronienie siebie i zobaczenie rzeczywistości, taką, jaka ona jest, podniesienie naszej świadomości. Najważniejsze, jak możemy ochronić przed nami samymi nasze dzieci, bo bardzo często z moich obserwacji wynika, że bardzo często, jeżeli coś nam się nie podoba w drugim człowieku, czy w naszych rodzicach, czy w przyjaciołach, przysięgam sobie, że nigdy w życiu tego nie zrobimy. Za tydzień to robimy, albo jeszcze gorzej. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Mam nadzieję, że nie jest to głupawe pytanie.
Myślę, że zna Pani odpowiedź na to ostatnie stwierdzenie swoje, bo pytanie mi się wydaje bardzo ważne, zresztą zadała Pani kilka różnych pytań, to trudno się odnieść do nich w sposób taki krótki, zwięzły, do wszystkich naraz. Będę się odnosił do niektórych wątków, które Pani podniosła. Tak jest, jak Pani mówi, jest wiele rzeczy, na które my nie mamy wpływu, albo nasz wpływ jest ograniczony. Ale są niektóre rzeczy, na które mamy duży wpływ, jeśli chodzi o nasze życie. I to jest jeden z elementów terapii istotny, odkrywanie właściwie, na co ja mam wpływ. obecnie i w przeszłości, na co miałam duży wpływ, jakiś wpływ, na co nie miałam w ogóle wpływu. Albo był tak mały ten wpływ, że właściwie trudno mi go dostrzec. I w związku z tym, za co ponoszę odpowiedzialność? I w związku z tym, za co ewentualnie mogę się czuć winny? I w związku z tym, za co mogę ewentualnie kogo przeprosić, a w związku z tym ewentualnie, za co mi się ewentualnie należą przeprosiny. Ale jest wiele takich, ten wstęp, który pani zrobiła o tym, że rodzimy się w takich rodzinach, w jakich się rodzimy i my nie mamy wyboru, no to jest odniesienie do czegoś, co można by określić takim terminem, że jest to shift transcendencji. Czyli mówiąc innymi słowy, jest to pewna tajemnica, rzecz niejasna, której nie jesteśmy, moim zdaniem nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, dlaczego się tak dzieje, że jednej osobie się tak wydarza od początku, a innej osobie się wydarza całkiem inaczej. W tym nie ma żadnej sprawiedliwości w sensie równości. Co zrobić, żeby widzieć rzeczywistość, jaką ona jest? To jest, mi się wydaje, w ogóle bardzo taki szczytny cel. I mi jest bliskie założenie takie, że każdy z nas, dotyczy to także psychoterapeutów, a zaryzykowałbym nieśmiałą hipotezę, że dotyczy też to księży, mówiąc trochę żartem, czyli każdy z nas porusza się pomiędzy dwoma biegunami, autentyczności i nieautentyczności. Autentyczności rozumiane jako to, że jestem świadom swoich uczuć, swoich pragnień, swoich potrzeb, widzę, co jest moje, co nie jest moje, jestem gotów to wyrazić, a nieautentycznością, kiedy kompletnie o sobie zapominam, w ogóle nie myślę, co jest dla mnie istotne w jakiejś danej sytuacji, gdzieś się na tym kontinuum poruszamy, raz bliżej tego końca, raz bliżej, bliżej innego końca. To, co mi się wydaje istotne w procesie terapii, też jak myślimy o tym temacie, który dzisiaj jest tematem naszego spotkania, mianowicie tych fantazmatów religijnych jako sposobów opuszczania samego siebie, to jest to, żeby podejmując pewną decyzję, być raczej w sytuacji takiej, że posiadamy samych siebie. Czyli zanim oddam się drugiemu człowiekowi, dobrze jest posiadać samego siebie. Bo inaczej próbuję dać z czegoś, czego nie mam. I to jest dramat. I można mi nałożyć wspaniałą rolę, społecznie uświęconą, można mi dać dużo literek przed nazwiskiem albo po nazwisku, w zależności kto w jakiej roli społecznej funkcjonuje, ale jeżeli ja sam siebie nie posiadam, to jest to droga do dekompensacji psychotycznej, przeciążenia depresją, derealizacją, jest to droga do ucieczki właśnie, w stronę takich fantazmatów religijnych, czyli ucieczkę w formę. I coś takiego ma miejsce, mi się wydaje, nierzadko u ludzi młodych. To jest zjawisko, które ja obserwuję, które mnie niepokoi. Skala tego zjawiska. Mianowicie zjawisko tego rodzaju, że nierzadko zdarza się tak, że osoba z pod skrzydeł tak zwanych rodziców, czyli z takiej sytuacji, gdzie to rodzice opłacają rachunki, dbają o wyżywienie, generalnie utrzymują ten dom, że ta osoba no prawie że bezpośrednio przychodzi pod opiekę męża żony, na takiej zasadzie, że wreszcie się znalazł taki mężczyzna, który się mną zainteresował, albo taka kobieta, która będzie przedłużeniem jakby mojej mamusi, tak ludzie niektórzy myślą, albo właśnie się powierza strukturze organizacyjnej, na przykład zakonu czy seminarium diecezjalnego, gdzie tak jak w rodzinie, w dzieciństwie była mamusia, która mówiła, teraz myjesz ząbki, a teraz buciki i idziemy do przedszkola, tak teraz jest w takiej strukturze ktoś, kto mówi, a o 7 masz robić to, bo wszyscy tak robimy od wielu setek lat, a natomiast o 10 to wszyscy tak robimy, więc ty też tak robisz. Nie ma opcji, żebyś zamienił te dwie kolejności, wszyscy tak robimy. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o wejściu w taki rytm życia, nie znając samego siebie, swoich własnych potrzeb, jest duże prawdopodobieństwo, moim zdaniem, że nastąpi właśnie tak zwane, z punktu widzenia egzystencjalnego, opuszczenie samego siebie, czyli rozproszenie swojej własnej tożsamości w pewnym rycie, stylu życia, w pewnym funkcjonowaniu nadanym, sensownym. Dla innych ludzi być może, ale być może nie dla tego człowieka, który sam wcześniej nawet nie wiedział, czego on pragnie. To była taka próba odpowiedzi na Pani pytanie, nie wiem na ile pełna.
Czy mogę mieć jeszcze jedno pytanie? To jest a propos samego wstępu Pana doktora. Powiedział Pan, że rzeczywistość, którą postrzegamy, bez względu na to, jak ją widzimy, ta rzeczywistość jest dobra, bez względu na to, pod jakim kątem ją widzimy. Ja pamiętam, że kiedyś czytałam taką książkę mojego ulubionego pisarza irlandzkiego, Johna O'Donoghue, Anamkara się nazywała, i on tam podobnie, jak pan doktor powiedział, że życie jest jak gdyby wieżą, każdy z nas mieszka albo w pokoju z balkonem, albo z małym okienkiem i to, co widzimy, to jest ta nasza rzeczywistość. I teraz pytanie moje do pana doktora, czy to naprawdę jest prawda? Dlatego, że odnosząc do rzeczywistości, na przykład jeżeli jesteśmy z osobą, która jest chora na raka, to praktycznie my też jesteśmy chorzy na raka, dlatego że ta atmosfera wokół tej choroby jest strasznie przygnębiająca i czasami pozbawia nas siły walki. Jeżeli jesteśmy w ciężkiej sytuacji, to nie widzimy tej rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Ona jest zakłamana i przekłamana. W związku z tym nasze postrzeganie fragmentu rzeczywistości jako takiej jest fałszem i powinniśmy od tego odejść. Czy pan doktor się zgadza?
Ja nie powiedziałem, że rzeczywistość jest dobra, tylko że rzeczywistość jest jedna. Jest jedna, a my na nią patrzymy z różnych perspektyw, mamy różne doświadczenia w związku z tym. Bo dobra to jest być może trąci już jakąś oceną moralną, a moralność różnie się kształtuje w różnych osobach. Natomiast to, co jest pułapką fantasmatyczną, czyli właśnie takim sztywnym, skostniałym sposobem funkcjonowania, to jest takie założenie, że to, co mi pomogło, to, co dla mnie miało sens, inni też powinni robić. Nie wiem, czy Państwo widzieli taki film, ja go akurat oglądałem w zeszłym tygodniu. Stary film, sprzed 20 lat, a zobaczyłem go ponownie. Prosta historia. Straight story po angielsku, historia 73-letniego pana, który miał na imię Elvin i postanowił odwiedzić swojego brata, którego nie widział od 10 lat i pojechał do niego kosiarką, ponieważ nie miał prawa jazdy. No i miał tam różne przygody. Dla niego to było bardzo istotne, że on jechał tą kosiarką, zaraz powiem, dlaczego o tym wspominam. Wielu ludzi mu tam proponowało, że mu kupią lepszą kosiarkę, albo że go podwiozą, albo że dadzą pieniądze na autobus, żeby on do tego brata dojechał, bo wszyscy, z którymi on rozmawiał, rozpoznawali, że to jest ważne, żeby on z tym bratem się spotkał przed śmiercią, żeby się pogodzili, pojednali. Ale on mówił, nie, ja to potrzebuję zrobić po swojemu, we własnym stylu i ta kosiarka jest moim stylem. Ja oczywiście skracam tego wypowiedzi. Teraz pytanie brzmi, i dla niego to miało sens, i tam się dużo ważnych dla niego rzeczy wydarzyło. Pytanie teraz brzmi, czy to oznacza, że jeżeli ja jako terapeuta, albo ty jako ksiądz, albo ty jako osoba, która gdzieś w rodzinie po prostu spotykasz się z kimś, kto mówi, chciałbym się pojednać z bratem, z żoną, z mężem, z dzieckiem, czy to znaczy, że ja powinienem tym ludziom proponować przyjazdczkę kosiarką? W fantasmatycznej strukturze właśnie tak to wygląda, że ponieważ komuś coś się wydarzyło ważnego, dla kogoś naprawdę istotnego, wiele, wiele lat temu w innej kulturze, to później, ponieważ to zostało w szerszym jakimś gronie uznane za dobre, korzystne, to później się to przekazuje w sposób w pewnym sensie bezrefleksyjny, albo można powiedzieć nawet bardziej, może nawet przemocowy, na zasadzie jedynego słusznego sposobu postępowania, kiedy na przykład chce się pojednać z człowiekiem, którego się nie widziało 10 lat. Rzeczywistość jest jedna, ale jest też bardzo skomplikowana, multikontekstowa, wielokontekstowa. Przynajmniej z mojej perspektywy ja nie widzę takich zjawisk typu, że z A dochodzi do B i nie ma żadnych czynników pośrednich. Więc to, co Pani na przykład mówiła o raku czy o nowotworze, to jest mi bliskie w tym sensie, że faktycznie osoby, które żyją z osobami chorującymi na nowotwór, też są tym dotknięte. Ale nie znając kontekstu konkretnej osoby, konkretnej rodziny, ja się powstrzymuję przed wypowiedzeniem jakichś doprecyzowanych koncepcji terapeutyczno-technicznych, co należy w takiej sytuacji zrobić, ponieważ nie znam tych ludzi, a wydaje mi się, że dana osoba może mieć inne sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem niż osoba inna.
Chciałem się, panie doktorze, zapytać, jak się zakończyła historia tej zakonnicy? Być może nie byłem uważny, tam czegoś nie zasłyszałem. Czy ona dalej jest w zakonie? I, bo tak odebrałem to, że ona tkwi w tym, w tej fantasmagorii religijnej, czy jakimś takim, takiej dezintegracji osobowości. To mnie ciekawi, jak ta sprawa się zakończyła.
Ta pani jest w trakcie, jakby to powiedzieć, tak metaforycznie można by powiedzieć, przecierania oczu, czyli właśnie dostrzegania rzeczywistości taką, jaką ona ją doświadcza. Przykład. W tym konkretnym zgromadzeniu, jak w wielu zgromadzeniach żeńskich, można powiedzieć pewnie we wszystkich, jest zwyczaj zwracania się do siebie per siostro. Natomiast ona niekoniecznie czuje się w siostrzanych relacjach z wszystkimi kobietami, które tam mieszkają. Przykład. No tak się zdarza w życiu tej pani, że ona nie, że jej nie odpowiada z różnych powodów. To może ja nie będę już wchodził zbyt w dużo szczegółów. Konkretny przykład, jedno z wielu nabożeństw, które ma miejsce w tym zgromadzeniu, i próbowała na ten temat rozmawiać ze swoją przełożoną, która powiedziała w posłuszeństwie i dla dobra jedności masz chodzić na te nabożeństwa. Nie ma znaczenia, czy ci to pasuje, czy nie, bo tu jest ważna wartość jedności. I ta pani trochę chodziła, ale w którymś momencie przestała chodzić. Nie przychodziła do kaplicy, czy tam do kościoła. I wtedy ta inna pani, która była w roli tak zwanej matki przełożonej, powiedziała: ponieważ nie przychodzi na te nabożeństwa, zabraniam ci jeździć na rowerze. Na co ta pani, która jest moją pacjentką, powiedziała, że jest na nią wkurzona. Chociaż powiedziała to trochę inaczej, ale nie będę może dokładnie cytował. Na co druga pani, tata pani, która jest matką przełożoną, powiedziała, że to się nie godzi i w ten sposób ona nie może się tutaj odzywać i ona ma w posłuszeństwie po prostu przychodzić na te spotkania. Tamta na trzy najbliższej okazji wzięła rower i pojechała na cały dzień. Nie wzięła udziału już we wszystkich spotkaniach, które były modlitewno-liturgicznych, których miały miejsce. Więc pani, która jest w roli matki przełożonej, dołożyła jej dyżury na zmywaku. Ona ma powyżej 40 lat. Na mnie to robi wrażenie, że przez lata ona funkcjonowała w takim układzie, gdzie nie miała możliwości wyrażania swoich potrzeb dotyczących, które z nabożeństw jest jej bliższe, w związku z tym chce chodzić, a które być może jest nie bliższe, w związku z tym nie chciałaby chodzić, albo chciałaby nie na ten temat może porozmawiać. Tam nie było takiej opcji. To, co robi ta pani, ja mam duże uznanie i szacunek dla niej, ponieważ ona próbuje opisywać relacje w zakonie i to, co się w niej dzieje w relacjach z tymi wszystkimi kobietami w sposób normalny, w sposób językiem prostym, bez odwoływania się do cytatów założycielki tego zgromadzenia z XVI wieku, tylko poprzez to, że ta powiedziała to, ja to tak przeżyłam, ja powiedziałam, miałam takie uczucia, a nie inne. Tak, na takim jest etapie ta pani, co będzie dalej, trudno powiedzieć. Moje założenie w terapii jest takie, że ja się staram osobom, z którymi współpracuję, niczego nie kazać, ale też niczego nie zabraniać. Ale rezonuję z sobą, czyli wypowiadam się, jeżeli mnie coś martwi, to mówię, że coś mnie martwi, jeżeli coś podziwiam, to mówię, że coś podziwiam.
Jedno krótkie pytanie, można?
Proszę.
Nie pamiętam kontekstu, ale na początku pan doktor powiedział, że chodziło o coś tam, że zniszczenie przez śmierć, czyli życia, rozumiem, jeżeli się tego życia nie przeżyło po swojemu, czy to tak o to chodzi?
Wydaje mi się, że to, co mówiłem, to mówiłem o takim założeniu egzystencjalnym, które jest dla mnie osobiście bliskie, ponieważ doświadczyłem śmierci różnych członków swojej rodziny. I sam mam świadomość tego, że dążę ku śmierci. Mówiąc o tym, nie mam na myśli to, że flirtuję ze śmiercią i podejmuję ryzykowne zachowania, tylko mam na myśli to, że tak jest, że taki jest kres tutaj w każdym razie. I to, co mówiłem, to mówiłem o tym, że to, co powoduje, że mi jest bliżej do człowieka, z którym się spotykam, to jest w terapii, to jest to, że ja mam poczucie, że on się ode mnie nie różni, chociażby poprzez to, że obydwaj czy obydwoje umrzemy i że to jest z punktu widzenia biologicznego przynajmniej fakt, który nas zniszczy, rozłoży w proch i w pył. I wszystko, co jest dla mnie ważne, zniknie we mnie, ze mnie. A drugim elementem, który mnie zbliża do osoby, z którą spotykam się, to jest to, że zdaję sobie sprawę, że fakt śmierci może nas ocalić. W takim rozumieniu, że jeżeli będę przy sobie w tym chaotycznym i trudnym do uchwycenia sensie świata, to wtedy, biorąc odpowiedzialność za to, za co mogę wziąć odpowiedzialność, czyli za to, co się dzieje w moim życiu tu i teraz, wtedy jest szansa jakoś na to, że ocaleje we mnie czy w innych to, co dla mnie czy dla innych jest ważne. Ale to zakłada to, że będę brał odpowiedzialność za swoje własne życie. Że jak mówi mój dobry kolega, przyjaciel, który jest też terapeutą, że będę dbał o to, żeby być na swojej drodze do swojej prawdy o swoim własnym życiu. Że to, co mówił Jezus o tym, że jest drogą, prawdą i życiem, że zrozumiem także to i w ten sposób, że to jest ważne, żebym dbał o swoją drogę do swojej prawdy o swoim życiu.
Czy to jest tak, że żeby być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, rozwijać się i mieć kontakt ze sobą, ze swoimi uczuciami, trzeba mieć do tego stworzone warunki w domu, w dzieciństwie? Jeżeli nie, jeżeli do tego dojdą jeszcze traumy, no to trzeba potem odbywać specjalne treningi, praktyki, terapie, pod warunkiem, że nie dostanie się tej nadanej tożsamości. Czy w takim razie na ile jesteśmy gotowi i na ile mamy możliwości bycia wolnymi, tak sami z siebie?
Duże. Duże możliwości i psychoterapia nie jest żadnym perpetuum mobile. Psychoterapia ma różne konkretne ograniczenia. Jest wielu ludzi, którzy odnajdują sens swojego życia i są w stanie kierować swoim własnym życiem bez korzystania z psychoterapii. Także takie treningi, których pani tu wspomina, czy psychoterapia, to nie jest coś, co musi się wydarzyć, żeby człowiek był zintegrowany. Wcale tak nie jest powiedziane. Osobnym tematem, na który pewnie dzisiaj nie ma czasu, ale chcę pokazać, że jestem tego świadomy, to jest to, że terapia ma też swoje, jak każde zjawisko, także religia, ma swoją ciemną stronę, czyli w pewnych konkretnych sytuacjach może raczej szkodzić niż pomagać właśnie w rozwoju osobowości. Także to tak bym to widział. Nie wiem, na ile odpowiedziałem precyzyjnie. Jeżeli jest niedosyć, to proszę dopytać.
Pan doktor powiedział, opowiadając o tej kobiecie, która wstąpiła do zakonu, że ona niejako czuła się winna tej sytuacji, jaka istniała w małżeństwie jej rodziców i że potem jak się spowiadała, że jest jakoś odpowiedzialna za to, że to widziała, no to ksiądz powiedział, Pan Bóg cię odpuszcza ten grzech, prawda? I to było chyba największy błąd, jaki mógł ten ksiądz zrobić. Ze względu na to, że zaakceptował jej poczucie fałszywej winy. I że ja sądzę, że tego rodzaju mechanizmy istnieją także w tych wszystkich przypadkach, kiedy dzieci czy młodzież, ostatecznie to nie można postawić żadnej granicy wiekowej, prawda, gdzie dorośli, wykorzystując niejako swoją przewagę, te dzieci krzywdzą. Czy to jest na tle seksualnym, czy to jest na tle jakimkolwiek innym. I że tutaj trzeba jakoś mieć bardzo jasne rozeznanie tej sprawy.
Dziękuję za ten głos, bo on prowadzi mnie do takiego myślenia, właśnie na ile formy religijne, w których uczestniczymy, na ile to są formy braterskie, gdzie jedni drugich brzemiona nosimy, a na ile to są formy, które petryfikują, czyli właśnie powodują tak jakby skostnienie relacji takich, że jest ktoś, kto wie lepiej i w związku z tym więcej mu się należy i w związku z tym projektuje się na niego większe oczekiwania, kompletnie nierealistyczne, które, że tak powiem, paradoksalnie później na niego spadają ku jego zdziwieniu, a za to druga osoba jest postawiona w roli jakiegoś takiego pasywnego konsumenta, odbiorcy tego produktu, którego nie może modyfikować na swoje własne potrzeby.
Nawiązując do tego, co mówiłeś przed chwilą, jak mądrze kształtować, wychowywać przyszłych księży, ojców i tak dalej?
To jest trudne pytanie i powiedziałbym, że pytanie to samo można powiedzieć, jak mądrze kształtować przyszłych mężów, przyszłe żony odpowiedzialne, w odpowiedzialny sposób. Odpowiem anegdotą, a później pewną taką historią, jeszcze mniej może anegdotyczną. Jakiś czas temu spotkałem się z biskupem Stefankiem, który mi zadał podobne pytanie, ale zanim ja zdążyłem właściwie odpowiedzieć, on odpowiedział sam i mówi do mnie tak. Wie pan, jest pewien problem w formacji księży. On myślał o księżach diecezjalnych, mówi, bo rzadko który po wyjściu z seminarium od razu zostaje biskupem. Czyli, to są jego słowa, z pamięci je parafrazuję pewnie, czyli wychodzi taki z seminarium chłopak, który jest odgraniczony od życia. W niektórych seminariach to wygląda tak, że on na przykład sam nie może wyjść na miasto, tylko zawsze musi wychodzić z drugim człowiekiem, który sprawdza, pilnuje go, co on robi. Są takie seminaria, gdzie księża, przyszli księża nie mogą chodzić na pielgrzymki jako seminarzyści, ponieważ no, mogą się zakochać, prawda, żniwo wielkie i ktoś musi pracować, w związku z tym się ich nie wypuszcza. Ja cytuję człowieka teraz, który funkcjonuje w roli tak zwanego ojca duchowego w jednym z tych seminariów. To jest argument, że nie można po prostu żniwiarzy na pokusę narażać podczas pielgrzymki, że jeszcze przed święceniami znajdzie sobie jakąś kobietę. No więc mówi biskup Stefanek do mnie, że no właśnie rzadko który z nich zostaje biskupem i po takim odgraniczeniu od świata taki młody ksiądz ląduje jako kleryk na parafii, gdzie niekoniecznie jest ubóstwiany. Mówi dalej biskup Stefanek do mnie, niekoniecznie te dziewice pląsają przed nim, rzucając mu te kwiaty, ale w ogóle go nie dotykając. I on nie wie, co zrobić. No ale dalszej współpracy nie było między nami. W każdym razie była to intrygująca mi się wydaje obserwacja biskupa. Ja ze swojej strony powiem tak, że z mojej perspektywy ksiądz się nie różni ode mnie specjalnie. Oczywiście różnimy się w sposób osobniczy, tak, że mamy inne fryzury, powiedzmy, albo inne przekonania, inne historie, inne smaki kulinarne, inne ciągoty intelektualne, gdzie indziej spędzamy urlop albo inną modlitwę uważamy za jakoś bardziej nam pasującą, ale generalnie jesteśmy takimi samymi ludźmi. Dlatego, jak pani powiedziała o tym kapłaństwie, to ja też powiedziałam, no a jak przygotować do małżeństwa, czy do tego, żeby być ojcem, czy matką. Nie podejmuję się tutaj powiedzieć w jakimś jednym punkcie, jak to zrobić, ale chcę pokazać, na czym polega różnica, czy problem między różnica w roli społecznej osoby, która idzie w stronę małżeństwa, osoby, która idzie w stronę kapłaństwa, czy życia zakonnego, albo już taką rolę spełnia. Nie wiem, jakie państwo macie obserwacje. Z mojej skromnej obserwacji wynika, że w naszej polskiej kulturze, ale to chyba nie dotyczy też polskiej, o wiele łatwiej jest się przyznać, będąc ojcem, mężem, matką, żoną, że coś jest nie tak w rodzinie. Że chyba się pomyliłem, że sobie nie daję rady, że ona mnie do szału doprowadza, albo ona o mnie nie dba, ja już nie wiem, co zrobię, jak normalnie sobie z tym nie poradzę. W związku z tym łatwiej takim osobom iść gdzieś szukać pomocy, dlatego że postrzegają się siebie jako ludzi, którzy błądzą, popełniają błędy, zmagają się, odnoszą sukcesy i różnie bywa. Formacje w niektórych seminariach żeńskich czy męskich, diecezjalnych czy zakonnych, mają właśnie moim zdaniem taką strukturę fantasmatyczną, bardzo bezrefleksyjną, polegającą z tym, że się tym osobom mówi na przykład, że one mają większą szansę bycia świętymi. albo będą bliżej Boga, albo Bogu będzie bardziej miłe to, że ona, konkretna pani zostanie oblubienicą Chrystusa zamiast żoną jakiegoś przysłowiowego pana Zenona, powiedzmy. Że to jest coś, co Bogu, na czym Bogu bardziej zależy. I takim osobom jest trudniej, niezależnie czy jest przed święceniami taka osoba, czy po święceniach, powiedzieć, chyba popełniłem błąd, albo mam wątpliwości, może jeszcze się mogę wycofać, albo chciałbym coś zmienić, żeby było dla mnie sensowniej. To zjawisko fantasmatyczne jest, mi się wydaje, bardzo trudne do uchwycenia i stosunkowo rzadko się o tym mówi, bo jesteśmy tak nasączeni i przyzwyczajeni do różnych takich fantasmatycznych właśnie skrótów myślowych, które moim zdaniem czynią więcej złego niż dobrego, w sensie takim, że zamazują rzeczywistość, jaką ona jest. I podam dwa przykłady, odnosząc się może do wcześniejszego tutaj pytania. Przykład z ostatnich wiadomości Radio Watykan, które słuchałem jadąc do Państwa, mniej więcej z pamięci cytuję. Papież Franciszek odwiedził bazylikę, jedną z bazylik i tutaj cytat, złożył kwiaty pod stopami Matki Jezusa. On nie złożył kwiatów pod stopami Matki Jezusa, on złożył kwiaty pod figurą albo pod obrazem. Ja zdaję sobie sprawę, że moją przypadłością zawodową jest, że tak powiem, szukanie wszędzie drugiego albo piątego dna. Jeden taki szczególik, to pewnie nie ma się tym przejmować, ale to jest coś, co narasta. Coś, co zafałszowuje spojrzenie właśnie na pewne zjawiska międzyludzkie, które się też dzieją w Kościele. Inny przykład, kwestia habitu. Nie wiem, na ile Państwo wiecie, znacie historię Franciszka. Po tym, jak on zrzucił ubranie, drogie, bogate ubranie swojego ojca, ponieważ nie chciał mieć wspólnego nic ze stylem ojca, życia ojca, odciął się od takiego stylu funkcjonowania ojca. Co on na siebie założył? Czy to był habit? Nie. On się ubrał tak, jak się ubierali biedni chłopki może też, nie wiem, w tamtej okolicy, w tamtym czasie. Dlaczego? Bo chciał być, nie wyróżniać się. Chciał, żeby ludzie rozpoznawali w nim Boga poprzez to, jaki on jest, co on robi, a nie jak wygląda. Czy taką funkcję pełni habit obecnie? Kto się w ogóle nad tym zastanawia? Inny przykład. Treści zawarte w liturgii. Ilu z Państwa odnosi się do swojej żony, do swojego dziecka, do swojego męża, do swojego ojca w taki sposób, w jaki proponuje liturgia, żeby się odnosić do Boga? Przy pomocy czterech czy kilkunastu skodyfikowanych tekstów czytanych z kartki, ja przyznam, że mi się tak nie zdarza, żebym brał książkę i mówił do swojej żony, przewracając kartki, o wielce umiłowana żono moja, która się przed 15 laty zgodziłaś wziąć mnie niegodnego na męża swego, czy raczyłabyś wysłuchać mej kornej prośby? Nie chcę się z tego nabijać, tylko chcę pokazać, że to jest potencjalnie coś, co może oddalać niektóre przynajmniej osoby od Boga postrzeganego jako osoba. Że ten dialog liturgiczny nie jest, niekoniecznie jest, może powiem tak, dyplomatycznie niekoniecznie jest odzwierciedleniem dialogu codziennego ani teraz, ani w czasach Soboru Watykańskiego II, ani w czasach Soboru Trydenckiego i tak dalej.
Dużo różnych skojarzeń się nasunęło podczas Pana wykładu. Powiem może, zmuszona jestem tylko ograniczyć je. Pierwsze moje pytanie. Słuchanie siebie, kochaj bliźniego jak siebie samego, czyli siebie mam kochać, żeby móc kochać innego. Rozumiane, tak, ale bardzo często są sytuacje, każdy z nas je doświadcza w małym i dużym wymiarze i zakresie, mam takie potrzeby, a jest taka powinność, jest taki obowiązek. To bym chciał, ale z jakiegoś względu tego nie powinienem robić. I to dotyczy nie tylko osób w stanie duchownym, bo pan doktor bardzo często te przykłady podaje, ale no rozumiem, jesteśmy w zakonie tutaj. Natomiast to można odnieść do właśnie życia małżeńskiego, rodzinnego, że duszę się w swoim małżeństwie, to co, mam zaspokoić swoje potrzeby gdzieś tam indziej, z kimś innym, mam to zostawić i jakby, no myślę, że takie krytykowanie tego, że Kościół to, czy tamto, czy to, że kierownik duchowy, ja myślę, że nazewnictwo jest ważne, ale postawa towarzyszenia, czy postawa przyjacielska, natomiast mówienie towarzysz, no to ktoś mówi, no to taki kumpel troszeczkę. Kępiński w Poznaniu Chorego, oczywiście pan zna tę książkę, mówił o postawie poziomej, a o postawie pionowej wobec pacjenta, czyli jakby być z tym drugim człowiekiem, ale ścierać tej granicy, bo to, że się urodziliśmy nadzy i nadzy odchodzimy z tego świata, to nie znaczy, że wszyscy, że tak powiem, jako ludzie przed Bogiem jesteśmy równi, oczywiście, ale nie zawsze drugi człowiek oczekuje, że powiemy, że a nie, to tak, no tak jak ty uważasz, jakby, no szuka tego autorytetu. I jeszcze przypomniał mi się Kazimierz Dąbrowski, nawet miałam okazję go tam być na jego wykładach, tu przyjeżdżał do Wrocławia, ten twórca dezintegracji pozytywnej. Pan mówił też o integracji, to rozumiem, że już to piąte stadium tej integracji, czy być może nie podzielał pan jego poglądów? No dużo różnych problemów mi się skojarzyło, to takie może najważniejsze w tej chwili. Dziękuję.
Tutaj w przerwie, jak mieliśmy przerwę, jedna osoba mi zadała jakoś analogiczne pytanie, wtedy troszkę indywidualnie odpowiedziałem, więc dziękuję za to, bo właśnie mogę w jakimś sensie powtórzyć, troszkę poszerzając odpowiedź. Z punktu widzenia klinicznego, i myślę, że tak samo wyobrażam sobie, może być w towarzyszeniu duchowym, mogą się pojawiać takie sytuacje, że dyrektywność, czyli skośność jest korzystna. Można nawet powiedzieć ratująca funkcjonowanie danej osoby. Ze swojej działki takiej klinicznej to powiem, że na przykład dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy na przykład niedawno z takim panem podjąłem współpracę, który jest uzależniony od benzodiazepin. W poważnym stopniu benzodiazepiny to są leki nasenne i przeciwlękowe, które właściwie w pewnym sensie są bardzo silne i w pewnym sensie mają takie działanie jak alkohol, to znaczy nagłe przestanie brania tego leku po długim czasie przyjmowania może prowadzić w skrajnych przypadkach, w niektórych przypadkach na przykład do delirium. I teraz ja rozumiem, że w sytuacji tej konkretnej ten konkretny mężczyzna potrzebuje ode mnie tego, żebym ja mu powiedział, jak on z tego może wyjść. Czyli jak zamienić jeden rodzaj benzodiazepiny na drugi, później inny lek, później jeszcze całkiem inny lek, a w którymś momencie być może w ogóle funkcjonowanie bez leków. Albo jak przychodzi do mnie osoba, która nie jest uzależniona od benzodiazepin, ale z powodu na przykład stylu swojego życia śpi tu 2 godziny, tu 3 godziny, tu 1,5 godziny i tak wygląda spanie tej osoby przez całą dobę, to znowuż, ponieważ tej osobie grozi fizjologiczne, kompletne rozregulowanie, może nawet już jest ta osoba na granicy, jest element dyrektywności w mojej pracy terapeutycznej, kiedy ja tej osobie mówię, czy proponuję taki, a nie inny sposób, na przykład spędzania ostatnich pół godziny czy godziny przed pójściem spać wieczorem w takim celu, że była większa szansa, że ta osoba parę godzin będzie spała. Ale gdybym ja tak każdego człowieka traktował, który do mnie przychodzi, że każdemu człowiekowi bym mówił, jak on ma funkcjonować, co do minuty doprecyzowywać swój tryb życia, jakie w ogóle decyzje podejmować odnośnie tego, czy jest w miejscu X, czy w miejscu B, ja uważam, że ja nie mam nawet do tego prawa. Że moje wykształcenie nie daje mi do tego prawa. Że to, że przeczytałem jakieś książki, czy że byłem na jakimś wykładzie, albo mam sam jakieś własne doświadczenia życiowe, nie daje mi prawa do tego, żebym mówił tamtej osobie, co ma robić lub nie robić. Odnośnie Antoniego Kępińskiego, to ja mam krytyczny stosunek do tego, do sposobu funkcjonowania jego jako klinicysty. Z jednej strony szanuję i podziwiam pewne pionierskie na skalę polską, humanistyczne właściwie podejście do człowieka, do pacjenta, natomiast z drugiej strony robił on niektóre rzeczy, które budzą moje wątpliwości albo stawiam sobie znak zapytania. Dwa przykłady. On miał taki okres, że jak był świeżo przyjęty nowy pacjent, to się pojawiał o świcie przy łóżku tego nowego pacjenta, pierwszym świcie w tym szpitalu, gdzie ten pacjent był, ponieważ zdaniem Kępińskiego to było ważne, żeby on zobaczył jego osobiście, Antoniego Kępińskiego, będącego przy jego łóżku. On wychodził z założenia, że to buduje w tym pacjencie poczucie bezpieczeństwa, że jest w dobrych rękach i że będzie dobrze zaopiekowany. Po śmierci Kępińskiego była w Krakowie sala, nie sala, tylko właśnie skojarzyło mi się salą, była seria samobójstw jego pacjentów. Więc była jakaś scena. Była jakaś scena za to, że on momentami tworzył moim zdaniem relację taką dosyć skośną. Inna rzecz, że pewnie wielu osobom, które były w takiej rozsypce psychofizjologicznej, pomagał poprzez tego rodzaju skośne ustawienie właśnie autorytetu człowieka, który wie lepiej. Pewnie wielu osobom pomagał i pozwalał im jakoś funkcjonować z dnia na dzień. Natomiast w rozwoju duchowym czy w rozwoju osobowości to jest pytanie, które mnie nurtuje, które mnie naprawdę nurtuje, w jakich sytuacjach i w jakim stopniu rozporządzanie drugim człowiekiem jest dla tego człowieka korzystne. W jakim stopniu nie pytanie go o zdanie, czego on pragnie, wchodząc w miejsce takie, a takie, powoduje, że ten człowiek staje się wolniejszy, poprzez to dojrzalszy. I teraz nie jest oczywiście tak, że jeżeli ktoś przeżywa trudności małżeńskie albo trudności w funkcjonowaniu w zakonie, że ja wtedy się odzywam z automatu, to proszę wyjść z tego małżeństwa, proszę wyjść z tego zakonu. Rzecz nie jest w tym, że się to dzieje automatycznie, ale tak samo automatycznie się nie odzywam bez względu na to, co się dzieje w tym małżeństwie, czy mąż bije, pije, zdradza, bez względu na to, co się dzieje w zakonie, i tu już może nie będę podawał różnych drastycznych szczegółów, masz tam wytrwać. Też tak nie mówię. Proszę bardzo, nie wiem, czy jeszcze mamy czas na pytania, bo chyba żeśmy przekroczyli. Ja mam czas, ale nie chciałbym Państwa też trzymać tutaj, że tak powiem.
Ja mam pytanie krótkie. Chciałam się zapytać, jakie takie bardziej konkretne przykłady negatywnych efektów terapii mógłby Pan doktor podać?
Przykładów negatywnych psychoterapii jest wiele. Jednym z takich, wydaje mi się, niekorzystnych zjawisk, które może mieć miejsce w psychoterapii, jest nadmierna koncentracja na sobie samym. To jest jakiś etap w terapii bardzo korzystny, szczególnie myślę dla takich osób, które właśnie nie miały w rozwoju swojej osobowości, w swoim dzieciństwie, nie miały takiego momentu, żeby szanowano ich zdanie, jak byli dziećmi, czy młodymi dorosłymi, czy nastolatkami. Oni jak powietrza, w pewnym sensie mówiąc metaforycznie, potrzebują tego, żeby być gdzieś w centrum swojej uwagi. Natomiast gdyby tak zostało na całe życie, że ja jestem najważniejszy, to jest to pewnego rodzaju problem. Potencjalnie jest to efekt niekorzystny bycia w psychoterapii. To mi się wydaje, jest jeden z takich punktów dosyć istotnych. Drugi istotny to jest taki, że niektóre osoby mogą się uzależnić od psychoterapii. I to wygląda czasami tak, że chodzą z jednej terapii na drugą, od jednego terapeuty do drugiego, nie żyjąc w międzyczasie, nie żyjąc na własną rękę, nie próbując wziąć właśnie odpowiedzialność za własne życie, tylko zobaczymy, co ten terapeuta powie. Jeszcze raz powiem o tej samej historii, co mówiłem wcześniej. Takie zjawisko też może mieć miejsce. No i jest cała gama potencjalnych efektów niekorzystnych w psychoterapii, związanych już może nie tyle z psychoterapią jako taką, ale z tym, że psychoterapeuci, tak jak każda grupa zawodowa, mogą być mniej lub bardziej etyczni, mogą być mniej lub bardziej zintegrowani i w związku z tym mogą bardziej służyć tym ludziom pomocą, albo mogą ich niestety wykorzystywać dla swoich własnych różnych celów. To jest pewnie możliwe w każdym zawodzie i psychoterapeuci nie są od tego wolni.
Ja chciałam wrócić do tego przykładu tej kobiety, która przez całe swoje dzieciństwo mieszkała z tymi dysfunkcyjnymi rodzicami. I tak, tak... Halo? I taką mam refleksję, bo... normalne i oczywiste, a później jako nastolatka właściwie można powiedzieć, że już mogła zdecydować i się zbuntować. Zastanawia mnie, na ile ona powinna wziąć odpowiedzialność za to, jak się zachowała jako nastolatka, żeby poczuć się wolna i autonomiczna, żeby uwolnić się od jakiegoś poczucia winy psychologicznego.
Nie wiem, czy zrozumiałam pani pytanie, przyznam. Mogłaby pani spróbować jeszcze raz, proszę, innymi słowy, byłbym wdzięczny, dziękuję bardzo.
Czy ta dziewczyna powinna uznać, że jako 15-latka powiedzmy, mieszkając tam do 18 roku życia w tym pokoju z rodzicami, czy ona powinna uznać, że w jakiś sposób była winna, czy zupełnie żyjąc w zafałszowanej rzeczywistości uznać, że nie była winna temu zupełnie?
Ja nie wiem, co ona powinna uznać, przyznam szczerze, ta konkretna pani. To, co widzę, jak ona mi o sobie opowiada, że ją przeciążyło poczucie, najpierw przez wiele lat poczucie, że nie ma wyjścia z tego układu, z tej sypialni, z tego schematu funkcjonowania wieczorami czy nocami. Poczucie takiej pułapki, bez możliwości wydostania się. To, co wiem, to, co ona mi mówi o tym, że później, kiedy dostała to rozgrzeszenie, powiedzmy, w tej spowiedzi, to z jednej strony poczuła ulgę, ale też ciężar, że to jednak było straszne, co ona robiła, że spała w pokoju z rodzicami i że to była jej odpowiedzialność, tak ona to zrozumiała. I to, co wiem, to, co ona mi powiedziała o tym, że to, jak jej ten spowiednik powiedział, że w związku z tym ona musi teraz do niego często przychodzić, do spowiedzi, że to ją tylko otwierdziło w tym, że jej się to może wydarzyć ponownie i lepiej, żeby robiła dokładnie, co mówi ten kierownik, bo inaczej się właśnie takie obwiniające ją wydarzenie takie lub inne powtórzy.
Ja krótkie jedno pytanie. Jakie inne formy, oprócz psychoterapii, która niesie różne również zagrożenia, pan doktor wskazałby do dochodzenia do własnej tożsamości, powiedzmy w dorosłym życiu?
To jest takie pytanie, które mi się jakoś kojarzy z takim pytaniem, jak żyć właściwie. Więc ja nie wiem za bardzo, jak odpowiedzieć ogólnie, jak żyć osoby, którą nie znam. A nawet jakbyśmy się znali osobiście, to miałbym pewną obawę przed tym, że to, co ja bym powiedział, byłoby moją koncepcją na moją własną egzystencję, na dokonywanie moich własnych wyborów, a niekoniecznie pani, czy kogoś tutaj z państwa. I w związku z tym wydaje mi się, że byłaby pewna możliwość taka, żebym wtedy jakoś, powiem, na swój własny obraz i podobieństwo tutaj próbował kogoś uformować, a tego bym zdecydowanie nie chciał. Więc to tak na zasadzie wstępu, chciałem powiedzieć wyraźnego. A tak mówiąc trochę dalej, to bym powiedział, że że chyba ważne jest wybieranie takich osób, takich środowisk, takich miejsc, takich ludzi, bycie wśród takich ludzi, którzy się nas nie boją. Przynajmniej ja to dla siebie odnajduję. Którzy się mnie nie boją i w związku z tym potrafią mi powiedzieć różne rzeczy na mój własny temat. Różne. Nie tylko trudne, ale też i dobre. jakoś wspierające, ale też i korygujące, że to jest osobiście dla mnie ważne. To zakłada czasami trudne wybory, rezygnowania ze środowisk czy z relacji, które na papierze są, wydaje się, że to jest bliska z definicji relacja, ale tak naprawdę nie ma zaufania między nami. To powiedziałem ogólnie, bo ciągle czuję taką jakby niechęć wchodzenia w szczegółowe, więc nie wiem, na ile panią tutaj sfrustrowałam, bo także mi przykro, że jakoś sfrustrowałam, ale...
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Pan doktor dość dużo mówił o kwestii posłuszeństwa, posłuszeństwa w zakonie, posłuszeństwa czy to matce przełożonej, czy ojcu przełożonemu. Natomiast ja mam inną refleksję. Gdyby wyobrazić sobie jakąkolwiek firmę, w której pracownicy mówią, no ja w zasadzie, szefie, nie bardzo widzę możliwość wykonania tego zadania, no bo go po prostu nie widzę, nie chce mi się na przykład, albo no, taka firma po prostu poniosłaby katastrofę w dłuższej perspektywie, gdyby takich przypadków było więcej. Więc myślę, że na podobnej zasadzie do pewnego stopnia klasztor jest pewnego rodzaju firmą. Jeżeli jakaś osoba decyduje się na to, żeby w niego wejść, no to też z pewnymi konsekwencjami tej decyzji. Więc myślę, że takim najbardziej naturalnym podejściem byłoby podejście asertywne, to znaczy liczą się moje jakieś odczucia, moje przekonania, tego co ja chcę, tego czego nie chcę, ale także też, no nie wiem, tego co wyznaje firma, czyli jeżeli, ja trochę może parafrazuję to, ale jeżeli na przykład wartością jest jedność w tym konkretnym klasztorze, to może warto z taką osobą porozmawiać, no okej, okay, może nie jest to dla ciebie super komfortowe, ale w obronie na przykład jedności, czy w obronie pewnych innych wartości, może warto spróbować. Bo ja mam też wrażenie takie, że dzisiaj jest bardzo dużo indywidualizacji i bardzo mocno stawia się na indywidualność, a niekoniecznie na to, żeby patrzeć na to, mówiąc też ideologią firmową, na teamplay, czyli taką pracę zespołową. Co pan doktor na ten temat myśli?
Odpowiadając na pana pytanie i pytanie, które gdzieś wcześniej padło, z mojej perspektywy jest możliwa rezygnacja z samego siebie. Na przykład w takim zakresie, że można zrobić coś dla innych, na przykład dla ludzi, którym zależy, żeby w miejscu X odbyło się zjawisko Y, nawet jeżeli ja nie czuję tak zwanej melodii do tego zjawiska, ale to całkiem inaczej wygląda, jeżeli taka rezygnacja z siebie jest permanentna, jest non-stop, jest bez okresu też takiego, gdzie można było na własny sposób smakować życie. Jeżeli taka rezygnacja jest u osoby, która nie miała żadnego czasu, gdzie była swoim własnym sterem, żeglarzem, okrętem, to inaczej wygląda. I to zarówno to zjawisko ma miejsce czy w zakonach, czy w małżeństwach. A inaczej, jeżeli jest taki okres, że ktoś doświadczył wolności, swobody, bycia swoim własnym szefem, mówiąc językiem firmowym, który pan tutaj też wprowadził, i później z racji na relacje, na miłość, na oddanie, na wierność rezygnuje z bycia naczelnym szefem na rzecz partnerstwa, braterstwa w danej grupie i w związku z tym od czasu do czasu rezygnuje z siebie. Tak bym to określił. Chyba zbliżamy się do końca. A jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie, co można zrobić, żeby nie opuszczać siebie, żeby ta moja tożsamość była moją prawdziwą tożsamością, a nie jakoś narzuconą z zewnątrz.
Wzdycham, bo to jest trudne pytanie i jakoś pewnie krążymy wokół tego. I pewnie Państwo wyczuwacie, że nie ma na to prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Owszem, są takie psychoterapie, które mają, jak Państwo chodzicie do księgarni, to są takie półki całe, gdzie jest terapia taka na taki problem, na taki problem, na taki problem, tu w tej sytuacji, tu w tej sytuacji. To jest psychoterapia, która mi nie jest bliska. Psychoterapia, która mi jest bliska, jest, wychodzi z założenia, że każdy znajduje swoją własną drogę. Owszem, te drogi się czasami pokrywają i gdzieś przecinają. Jest wspólnota losów nasza taka, że podejmujemy często zbliżone decyzje w tym sensie, ale gdzieś jednak jest mocny, indywidualny rys. To, co pewnie pomaga w nieopuszczaniu siebie, to rozliczenie się ze swoją własną przeszłością. Co ja przez to rozumiem? Ja nie odmawiam osobie, która miała ciężkie doświadczenia traumatyczne czy zaniedbania, do tego, że będzie dobrym ojcem, dobrą matką, albo się odnajdzie w zakonie, czy jako ksiądz decyzjalny. To jest możliwe, ja znam takich ludzi. Moja historia też nie jest historią osoby, która miała, nie wiem, perfekcyjny układ, cokolwiek to by miało znaczyć. Natomiast i na przykład w mojej historii wybór studiów medycznych nie był jednoznacznie potraktowany altruistycznym, humanistycznym podejściem do człowieka. Miałem taki okres, szczególnie przed rozpoczęciem studiów, gdzie myślałem o całkiem innych wartościach związanych z kasą, z prestiżem i było to efektem pewnych też nacisków czy tarć w mojej rodzinie. To, co mnie uratowało, mi się wydaje, to było między innymi doświadczenie, a nie dostałem się na studia za pierwszym razem. I to mnie uratowało, myślę, w takim kontekście, że poszedłem pracować na tak zwane punkty, bo w czasach PRL-u, jak ktoś nie miał pochodzenia robotniczego chłopskiego, to miał troszkę pod górkę, ja nie miałem, więc zarabiałem gdzieś punkty w inny sposób, więc poszedłem pracować jako pani salowa do szpitala. Codziennie na 6 rano, podłogi, okna, a pracowałem na oddziale intensywnej terapii noworodków. I to mnie uratowało w sensie, znaczy uratowało w sensie takim, że zmieniło moją perspektywę. I po latach, wiele innych wydarzeń, które tu niekoniecznie Państwu będę streszczał, bo to nie jest spotkanie na mój temat, ale po latach odnalazłem się jako lekarz, konkretnie psychiatra, a jeszcze konkretnie psychoterapeuta i teraz to jest moje miejsce, w którym ja się rozpoznaję i się spełniam. Ale nie zakłamuję swojej historii. Nie udaję, że zawsze tak było. Nie cytuję Hipokratesa, Kępińskiego, Freuda na poparcie tezy, że już w dzieciństwie będąc wiedziałem o tym, że będę lekarzem i po prostu przeczysty był to wybór mój. W związku z tym rozliczenie się z przeszłością, czyli spojrzenie na tą przeszłość, opowiedzenie tej przeszłości, przyjrzenie się z różnych perspektyw swojej przeszłości, tak być może przy pomocy terapeuty albo towarzysza duchowego, jest ważny, mi się wydaje. I wtedy wydaje mi się, w takim kontekście, to wydaje mi się, że człowiek, który na przykład podejmuje drogę małżeńską czy kapłańską, może być dojrzałym, zintegrowanym, wolnym człowiekiem, rezygnującym z siebie okazjonalnie czy nawet często na rzecz braci czy sióstr, czy dzieci, czy męża, ponieważ on siebie zna i nie udaje. Nie wymawia wszystkim i innym, cytując Ignacego Joloję na przykład, albo innych świętych, tak, sprzed wielu lat, którzy go nie znali, jak pisali swoje dzieła, czy nie odnosi się do dzieł, które nie mówią o jego bezpośrednim, osobistym doświadczeniu, mistyfikując swoją trudną historię. Także jest nadzieja dla każdego z nas, jest możliwość spełnienia i znalezienia się w roli każdej dla każdego z nas z założeniem takim, że nie udajemy, nie mistyfikujemy, nie uciekamy od swojej własnej historii. Nie próbujemy nadać nadwyżki sensu, mistyfikując, depersonalizując swoje własne ja w postaci jakiegoś fantazmatu religijnego, na przykład takiego, jaki gdzieś słyszałem w gabinecie, że to, co się wydarzyło w rodzinie, mówi mi jeden pan, który obecnie jest w zakonie, było ciężkie i straszne, tu jest pewna lista przykładów, które niekoniecznie musimy tutaj szczegółowo poruszać, bo są dosyć drastyczne. Ale dzięki temu on się, jak on to powiedział, on dopełniał mąk chrystusowych. I takie przekonanie miał od dzieciństwa, bo akurat tak się złożyło, że mieszkał w cieniu, i to słowo ma specyficzne, podwójne znaczenie, pewnego konwentu zakonnego, gdzie był taki właśnie, a inny sposób postrzegania chrześcijaństwa. Na sam koniec, bo rozumiem, że się zbliżam do końca, chciałem Państwu opowiedzieć historię króciutką, którą być może Państwo znacie, jeżeli ktoś zna, to przepraszam za to, że nie, to nie będzie świeże. Historia jest swoją drogą spisana przez dominikanina. Historia, więc nie wiem, czy Państwo ją znacie, czy nie, ale historia jest taka, dzieje się w Indiach. Wiele lat temu był pewien nauczyciel indyjski, guru pewnie można by go nazwać, który wędrował od wioski do wioski i głosił takie czy inne swoje nauki. No i był jakoś słuchany, ludzie zadawali mu pytania, jakoś to zmieniało ich życie, wielu się z nim często spotykało i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie on na tych swoich wędrówkach po tych Indiach któregoś dnia na tych ścieżkach zobaczył kota, takiego wychudzonego, biednego kota, więc go jakoś przygarnął, dał mu mleczko, mleczka mu dał, to i ten kot się do niego jakoś przywiązał, co może nie jest zbyt często u kotów, ale akurat tak tutaj było. I on, ten kot wszędzie z nim chodził. Także w te miejsca, gdzie ten guru no, się spotykał z ludźmi i nauczał to, co tam nauczał. I przeszkadzał ten kot, jak to często koty mają w swoim zwyczaju. I temu guru to przeszkadzało, że ten kot przeszkadzał, w związku z tym, żeby nie przeszkadzał za bardzo ten kot, ale też żeby no, jakoś też nie uciekł, przywiązywał tego kota sznureczkiem do jakiegoś tam palika, słupa, krzesła czy coś takiego. Minęło trochę lat, guru umarł, jak to guru przeważnie mają w zwyczaju. I umarli też ludzie, którzy go pamiętali. Umarli też ci ludzie, którzy pamiętali tych ludzi, którzy spisali historie usłyszane od ludzi, którzy pamiętali ludzi, którzy go pamiętali. I tak po wielu latach, to już naprawdę nie do końca było wiadomo, co ten guru mówił. Ale jedno było wiadomo, żeby była nauka z mocą w danym miejscu, musi być kot przywiązany do palika. Więc życzę Państwu i sobie rozpoznania naszych kotów. Bo każdy z nas ma koty i każda dziedzina życia ma koty. Nie są tylko fantazmaty religijne, ale i psychoterapeutyczne, i naukowe, i różne inne rodzinne. Życzę nam wszystkim rozpoznania swoich własnych kotów i uwolnienia ich, bo one należą do kogoś, być może, takie koty, kto nie jest nami, a gdzieś indziej żył. Dziękuję jeszcze raz za przybycie, za pytania i wszystkiego dobrego.
Ja chciałem jeszcze tylko zaprosić Państwa na kolejne spotkanie. Już za 2 tygodnie, 7 czerwca o 17:00 tutaj ojciec Maksymilian Nawara, dyrektor benedyktyńskiego ośrodka medytacji w Lubliniu, opowie nam o medytacji chrześcijańskiej. Serdecznie zapraszam. A nagranie z dzisiejszego spotkania już niedługo, za 2 tygodnie, będzie dostępne na naszej stronie internetowej www.dsw.wroclawdominikanie.pl. Dziękuję bardzo.